Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który towarzyszy nam przy konsolecie. I witamy gościa. Dzisiaj z nami jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Od razu może podam dla szczególnie młodszych ludzi, którzy mają otwarty internet. Ksiądz jest przewodniczącym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, więc strona będzie www.spch, tak jak Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.pl.
Dzisiaj... Zapraszam na stronę.
Dzisiaj podejmujemy temat przebaczenie warunkiem wzrastania.
Niedawno obchodziliśmy święto wszystkich świętych i wiemy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do tego, by znaleźć się w niebie. I to powołanie realizujemy, no, pracując nad sobą, by zbliżyć się bardziej do Boga, do siebie nawzajem, w małżeństwie, w rodzinie, z innymi ludźmi. Czyli mamy wzrastać, stale wzrastać, no bo różne wady, grzechy nas obciągają w dół, a my mamy przekraczać te nasze słabości. I teraz taką dosyć poważną przeszkodą na drodze wzrastania dla niektórych z nas jest brak przebaczenia drugiemu człowiekowi. I to jest bardzo poważna przeszkoda na drodze do świętości, do której, jak już mówiliśmy, wszyscy jesteśmy powołani. Dlatego ten dzisiejszy temat i obecność księdza profesora Romualda Jaworskiego by pomógł nam jakoś zrozumieć, że przebaczenie jest warunkiem, no chyba podstawowym warunkiem wzrastania. Przy braku przebaczenia, nawet jeżeli we wszystkich innych dziedzinach będziemy starali się być bardzo, bardzo blisko Kościoła i Pana Jezusa, to jednak to nie spełni to swojego zadania, to nasze staranie, jeżeli tej przeszkody nie usuniemy. Nie jest to sprawa prosta. Psychologia tym się zajmuje i ksiądz profesor już w tej części pierwszej o 18:15 w telewizji Trump, kto z Państwa oglądał, zresztą można do tego jeszcze wrócić, bo jest to wszystko w archiwum na stronie telewizji Trump. Warto temu zagadnieniu poświęcić trochę uwagi. Przebaczanie warunkiem wzrastania. Ksiądz profesor Romuald Jaworski, prosimy bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, za podjęcie tak ważnego tematu. Faktycznie wzrastanie, które dokonuje się w kontekście przebaczenia, jest wzrastaniem dosyć bolesnym. Dlatego, że samo przebaczanie kojarzy się z trudem i z doświadczeniem zranienia, cierpienia, bólu, który człowiek przeżył i który odbiera jako coś zupełnie niesłusznego, co go spotyka i przed czym chciałby tak naprawdę uciec. Człowiek, który zmaga się z trudnościami, ma oczywiście szereg różnych sposobów zaradzenia sobie tym trudnościom i przebaczenie jest jedną z takich dróg. Ale chcę najpierw powiedzieć, że gdy nieraz rozmawiam z ludźmi i pytam ich, kiedy najbardziej się rozwinęli, kiedy mieli poczucie, że ich rozwój nastąpił najszybciej, to mówię wtedy, kiedy dotknęło mnie cierpienie i musiałem poradzić sobie z trudnościami. Matka przedwcześnie umarła, ojciec zaczął pić, rodzice się rozwiedli. Musiałem natychmiast dorosnąć. Każdą z tych sytuacji ten młody człowiek przeżywał jako krzywdę. krzywdę niezasłużoną, która spadła na niego znienacka. Nie wiedział, jak sobie z tym poradzić i czasami potrzebował nieraz wielu lat, żeby z tym się uporać, żeby faktycznie nastąpiło to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, przebaczenie. Ale już sam ten fakt, że tak długo trzeba było pracować, świadczy o tym, że przebaczenie nie jest tylko aktem, decyzją, nie jest jednorazowym momentem. To zranienie może być bardzo szybkie. Zranienie może się dokonać w ciągu kilku minut. Natomiast leczenie i dojście do momentu przebaczenia jest długim procesem. Dlatego mówi się, że przebaczenie jest właściwie poszukiwaniem nowej tożsamości. Człowiek musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest i co w nim jest mocne, co słabe, jak sobie jest w stanie poradzić z tą stratą, z tą krzywdą, z tym bólem i ze sprawcą, który dokonał tej krzywdy. W sytuacjach, które są trudne, ludzie próbują zawsze jakoś zinterpretować tę sytuację i nazwać się. Psycholodzy mówią, że takie trudne doświadczenia, które łączymy z poczuciem krzywdy, ludzie interpretują najczęściej jako klęskę, jako katastrofę, jako stratę. Umiera przedwcześnie ojciec. Kto jest winien? Ojciec, że nie zadbał o swoje zdrowie? Medycyna, która go nie uratowała, Pan Bóg, który na to pozwolił, a może dzieci, które za mało się zaopiekowały tym ojcem. Dużo pytań, które przychodzą w sytuacjach krzywdy, domaga się udzielenia odpowiedzi. Drugą taką sytuacją trudną są sytuacje, kiedy pojawia się zagrożenie. Nagle pojawia się zagrożenie, że nie będzie miejsca pracy. Pojawia się zagrożenie, że kryzys małżeński rodziców może skończyć się katastrofą i rozejściem. I te sytuacje też są krzywdzące, ale mniej. Najlepiej sobie ludzie radzą z takimi trudnymi sytuacjami, które traktuję jako wyzwanie, że muszę coś zrobić. Ale czasami właśnie są też takie sytuacje, w których zwłaszcza dzieci nie mogą wiele zrobić. Nie mogą uratować kryzysu małżeńskiego. I wtedy przeżywają bardzo złożone uczucia, nie tylko krzywdy, ale i winy. Ale i uczucie krzywdy, i poczucie winy jest złączone z tym aktem przebaczenia. Dlaczego poczucie winy jest złączone? Dlatego, że dzieci wyobrażają sobie, że mogły coś zrobić. Mogły się rozchorować, bo jak chorowały, to rodzice byli razem. Mogli się zbuntować, mogli zacząć brać narkotyki, a wtedy rodzice jednym głosem wołali nie. I dziecko próbuje takie strategie robić i przekonuje się, że może coś zrobić, żeby zmienić fatum, los, opatrzność Bożą, niezależnie od tego, jak to będzie interpretowane. Kiedy mówimy dzisiaj o przebaczeniu i to w kontekście audycji dla małżonków i rodziców, to trzeba powiedzieć, że krzywda, która się rozgrywa w zaciszu domu rodzinnego, jest o wiele bardziej bolesna nieraz od takiej krzywdy, która się przydarza ludziom z tytułu wypadku drogowego, napadu jakiegoś bandyckiego, czy nawet gwałtu, dlatego że to są najczęściej jednorazowe akty. Natomiast w klimacie domu poczucie krzywdy może rozwijać się przez wiele, wiele dni, miesięcy, lat, narastać i sprawiać, że osoby skrzywdzone obrastają taką grubą skórą. Nie dają się już poranić, ale nic nie robią, żeby się zmienić. I to jest zaprzeczenie właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy. Nie ma wzrastania wtedy. bo ta krzywda, która dzień w dzień pojawia się, przestaje być spostrzegana. A niektórzy mówią, a to już taki krzyż, niektórzy zaczynają sobie to usprawiedliwiać, nie zwracają uwagi na to. I właśnie z powodu tej bliskiej więzi, tych silnych relacji i tych powtarzających się sytuacji, przebaczenie w rodzinie bywa faktycznie nieraz trudniejsze niż przebaczenie jakiemuś obcemu sprawcy, który z powodu swojej jakiejś tam patologicznej sytuacji napadł, zabił, upił się i przejechał po pijanemu dziecko na pasach. Znam takie sytuacje i wiem, że one, każda z nich jest tragiczna i bolesna, ale łatwiejsza jest do przepracowania niż te sytuacje, kiedy przez wiele, wiele lat ta sama krzywda powtarza się ciągle, aż spowoduje albo zupełne zobojętnienie, albo niewiarę w jakąkolwiek przemianę. A my mamy tutaj mówić o tym, że przebaczenie jest warunkiem wzrastania. Jest jeszcze jeden kontekst życia rodzinnego, który decyduje o tym, jak jest przeżywane przebaczanie i jak jest przeżywana krzywda. Otóż jest takie doświadczenie intymności w rodzinie, zamknięcia, dyskrecji, żeby inni się nie dowiedzieli, żeby ukryć ten ból, że ojciec stosuje przemoc, że matka wpadła w alkoholizm, że pojawiła się jakaś choroba psychiczna, której nikt nie chce leczyć, a która zaburza cały układ rodzinny i wszyscy z tego powodu cierpią, czyli doznają krzywdy. I teraz co z tym wszystkim można zrobić? Oczywiście dochodzimy tutaj do takiej kwestii, jak radzić sobie ze zranieniami, z tymi trudnymi doświadczeniami, z krzywdami i można powiedzieć w taki gruby sposób, że są trzy rodzaje radzenia sobie. Pierwszy to jest taki, jak cię ktoś uderzy, to mu oddaj. Będziesz miał poczucie wyrównania rachunków. Krzywda za krzywdę. I to jest odreagowanie złości, wściekłości, gniewu. I wiele rodzin funkcjonuje w taki sposób. Ciągle jest tam walka i jedna osoba skrzywdzona ma poczucie, że ta krzywda uprawomocnia ją do tego, daje jej prawo do tego, żeby oddała pięknym za nadobne, żeby też skrzywdziła. I następuje eskalacja tych konfliktów i nienawiść, która się zaczyna plenić w tej rodzinie, nieraz jest tak silną więzią, że wcale oni od siebie nie odchodzą, tylko traktuje jako główny cel niszczenie tej osoby, która mnie niszczy. Tutaj jest brak gotowości do przebaczenia i przejście do ofensywy. I taka potrzeba, żeby kogoś, tego drugiego mieć w ręku, żeby nad nim zapanować. Ta strategia jest bardzo toksyczna, dlatego że osoby, które właśnie pragną zemsty, zamiast dodawać sobie sił, osłabiają siebie. Są skazani ciągle na przeżywanie tej samej trudnej sytuacji, która była. Ciągle na nowo karmią się tylko tym, co jest złe. Już pomijam taki aspekt, który jest też oczywiście bardzo ważny, że są z dala od Boga. Są, można powiedzieć, pod wpływem demonicznych sił, można powiedzieć, szatan zaciera ręce, bo udało mu się wprowadzić tę strategię, która jemu jest dobrze znana. Druga strategia, jak sobie poradzić z tymi zranieniami, z tymi krzywdami, to jest udać, że tego nie ma. Wyprzeć wściekłość, wyrugować złość i gniew, emocje zatrzymać, wymieść pod dywan problemy, udawać, że nic się nie stało. Oczywiście to jest też niezdrowe, bo powoduje tak naprawdę coraz głębsze rozgoryczenie, poczucie zawodu, niezadowolenie. Relacje tylko zewnętrznie są poprawne, a tak naprawdę gdzieś głęboko jest ten ból i ta wściekłość tylko wytłumiona. Na zewnątrz jej nie widać, ale co pewien czas ona dochodzi do głosu. Oczywiście tam, gdzie następuje wyparcie tych problemów, tam nie można się nimi zająć, bo po prostu one są niewidoczne, a jednak psują klimat życia rodzinnego, społecznego, duchowego. I wreszcie jest ta trzecia strategia, którą tutaj się dzisiaj zajmujemy, to jest konfrontacja i przebaczenie. Mówię konfrontacja najpierw, dlatego że żeby przebaczyć, trzeba nazwać to, co się zdarzyło, jako trudne. Nie ma możliwości przebaczenia bez nazwania krzywdy. Oczywiście nazwanie krzywdy to nie znaczy wydanie wyroku zemsty, bo z zemsty trzeba w procesie przebaczenia w punkcie wyjściowym zrezygnować. Inaczej wchodzimy w tę pierwszą drogę, o której mówiłem, odreagowania. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, na czym polegała wina. Jasno wskazać na winowajcę, który coś zrobił. Ale to jest bardzo ważne, że zwłaszcza w relacjach rodzinnych trzeba zapytać także o współwinę własną. Dlatego, że bardzo często konflikty małżeńskie, rozdarcia, walka dokonuje się na zasadzie zatrybiania. Jedna osoba coś powie, druga dorzuci, trzecia coś tam jeszcze powie, znowu ta pierwsza. I tutaj zaczyna się eskalacja i bardzo trudno jest nieraz określić, kto zaczął, kto jest naprawdę winien. My w poczuciu krzywdy najczęściej przerzucamy winę na inne osoby. Jeśli się określi jasno winę, to trzeba później dokonać pewnego procesu. To jest tak jak proces sądowy, tylko on ma troszeczkę inny charakter. W procesie sądowym chodzi o to, żeby ogłosić wyrok i ten wyrok wykonać. Natomiast tutaj chodzi o to najpierw, żeby zrozumieć cały kontekst zdarzeń. Dlaczego coś się zdarzyło? Dlaczego ten mężczyzna, który do tej pory był wzorowym ojcem i mężem, nagle w wieku 45 lat robi skok w bok i szuka sobie jakiejś partnerki i rozbija rodzinę. I zrozumienie tego jest rzeczą trudno, nieraz bolesną, ale też uzdrawiająco. Czasami może się bowiem okazać, że ten człowiek nieświadomie powiela schemat funkcjonowania w tej rodzinie. I dziadek tak zrobił, i ojciec tak zrobił, że jako gdy dzieci podrastały, to zostawił te dzieci i rodzinę. I on miał taki skrypt, taki przepis na życie, który teraz zrealizował. Oczywiście to zrozumienie sprawcy trochę łagodzi ból, bo jesteśmy bardziej skłonni wiedzieć, co się zdarzyło i rozumieć, że nie wszystko od niego zależało. Ale ten ból nadal pozostaje i musi być taki moment, w którym nastąpi ogłoszenie wyroku. Za to, co zrobiłeś, to normalnie należy się to czy tamto. Jeśli ktoś zdradza swoją żonę, to znaczy, że nie jest człowiekiem godnym i powinien ponieść konsekwencje. Jeżeli ktoś okrada swoją rodzinę z powodu tego, że ulega hazardowi albo że lekceważy obowiązek pracy, to jest jego wina, więc uznanie tej winy, nawet gdy sam winowajca nie przyznaje się do tego, jest konieczne, żeby osoba pokrzywdzona mogła darować. Po ogłoszeniu wyroku należy ogłosić amnestię. I ta amnestia jest właściwie aktem darowania win. Ta amnestia jest znakiem tego, że nie chcemy już tej drugiej osoby trzymać w garści i posługiwać się argumentem, no widzisz, co mi zrobiłeś. Czy to jest możliwe w ogóle? Niektórzy się zastanawiają. Bo jest to bardzo trudne, żeby przestać myśleć. Niektórzy mówią, czy jest możliwe, żeby zapomnieć krzywdy? Otóż wcale nie chodzi o zapomnienie krzywd. Tylko chodzi o to, żeby dokonać tego ułaskawienia, którego myśmy doznali. Ja dzisiaj mówiłem o tym wcześniej, ale muszę tutaj to powtórzyć, bo to jest najbardziej istotny rys w ogóle przebaczenia chrześcijańskiego. I w rodzinie także. Każdy, kto ma przebaczyć, musi najpierw doświadczyć i przeżyć, że sam jest grzesznikiem. Że jemu też zostało przebaczone. Ja dlatego przebaczam, że mnie przebaczono. Nie dlatego przebaczam, że ktoś żałuje, nie dlatego przebaczam, że tego wymaga kultura, nie dlatego przebaczam, że jest przykazanie przebaczenia Boże, tylko dlatego przebaczam. To jest najbardziej głęboki motyw, że Bóg mnie przebaczył. I teraz znowu wraca idea sprawiedliwości, bo wcześniej ta idea sprawiedliwości była obecna, ale ona się ujawniała jako sprawiedliwość w równych porcjach zła. Ty mi zrobiłeś zło, to ja tobie też zło. A teraz sprawiedliwość w darowaniu łaski. Jeżeli mnie zostało to przebaczone, co zrobiłem złego, to ja mam to samo zrobić w stosunku do innej osoby. Mam tej drugiej osobie okazać łaskę, okazać pomoc i wesprzeć. Oczywiście są różne czynniki, które będą ułatwiać albo utrudniać dojść do tego momentu. A więc na przykład, jeśli chodzi o sprawcę, to tym, co będzie utrudniać, będzie wielkość krzywdy. Jeśli sprawca dokonał wielkiej krzywdy, zabił kogoś bliskiego, spowodował kalectwo, no to wiadomo, że wtedy przebaczenie jest trudniejsze. Jeśli natomiast sprawca przyzna się do winy i przeprosi, przebaczenie jest łatwiejsze. Jeżeli wiemy, że ktoś miał intencję zrobienia zła, to trudniej mu przebaczać. Jeżeli wiemy, że on to zło zrobił trochę niechcący, to łatwiej nam jest przebaczyć. A więc widzimy, że wiele jest takich aspektów. Częstotliwość. Święty Piotr pyta, ile razy mam przebaczyć, czy aż 7 razy, już mówi 77 razy, czyli za każdym razem. A więc co do aktu przebaczenia jest właśnie ta częstotliwość uwarunkowana częstotliwością zranień. Za każdym razem, kiedy jesteś zraniony, powinieneś przebaczyć. Tylko, że to nie znaczy, że w tym momencie teraz jesteś gotów do tego aktu. Bo wiele osób w tym momencie nie jest gotowy. Jest naturalną reakcją na to, że jeżeli ktoś mi zrobił krzywdę, to jestem wściekły na niego. Jestem oburzony tym. Jestem zły. Chciałbym mu zrobić też krzywdę. Ale po to mam rozum i po to mam wiarę, żeby ten temat przepracować. I jeśli chodzi o te osoby, które są ofiarami, to jeśli są w ścisłej relacji ze sprawcą krzywdy, to nieraz jest im bardzo trudno to wybaczyć. Zwłaszcza, gdy te krzywdy są wyrządzone w dzieciństwie. Jako psycholog, psychoterapeuta często spotykam się z takimi sytuacjami, że trzeba wielu godzin pracy, aby to dorosłe dziecko zdobyło się na odwagę i na akt przebaczenia, żeby stanęło na wysokości już adekwatnej do wieku jeśli chodzi o poziom funkcjonowania, żeby nie żyło tylko poczuciem krzywdy, zalękienia, ale żeby w sposób dorosły umiało przepracować. Jeżeli ktoś ma wzmocniony swój charakter, swoje ja, w dobrym sensie, jest to dojrzała struktura osobowości, to te osoby łatwiej przebaczają. Natomiast osoby neurotyczne, zalęknione, zagubione, kryzysujące mają wielki lęk przed przebaczeniem. I tym, co jest istotne zawsze, jest jednak decyzja także. Decyzja na to, żeby przebaczyć, czy żeby wejść w tę sytuację, która jest wyznaczona darowaniem moich win. Bóg mi przebaczył, dlatego ja przebaczam. Jest jeszcze jeden aspekt niezwykle ważny, że zwłaszcza właśnie w sytuacjach rodzinnych, gdzie mówiłem o tych powiązaniach, gdzie trudno jest określić, kto jest bardziej winny, żeby umieć również przebaczyć sobie. Należy udzielić przebaczenia całej naszej przeszłości i temu, co inni zrobili, temu, co ja zrobiłem. Żeby to zamknąć, bo w przeciwnym wypadku nie ma rozwoju, nie ma wzrastania, bo ktoś się zatrzymał na tamtym etapie i ciągle wraca do tego. Niezależnie od tego, jaki temat bym rozpoczął z tym młodym człowiekiem, to on wraca do tego, jak rodzice go skrzywdzili, bo nie wolno mu było zaprosić do siebie kolegów, bo nigdy nie miał swojego mieszkania, a rodzice byli nadopiekuńczy i zalęknieni i on teraz o tym wie i niezależnie od tego, jaki temat wezmę, on ciągle do tego wraca. Zatrzymał się w rozwoju, nie przebaczył. Dlatego czasami paradoksalnie niektórzy radzą, aby wyzwolić w sobie dziękczynienie za ludzi, którzy nas zranili. Bo nieraz te zranienia są impulsem do rozwoju, okazją do tego, abyśmy się nauczyli przebaczać, prowokacją do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. Nie każdy niestety w tej sytuacji coś zmienia, wiele osób zastyga w rozwoju, wycofuje się, lękowe pozycje zwyciężają. I w sytuacjach, w których ludzie osiągną wreszcie taki styl zrozumienia tej rzeczywistości, że Bóg mi przebaczył i ja przebaczam, wchodzą w zupełnie inny styl funkcjonowania. Te nawet systematyczne i trudne doświadczenia przestają ich boleć. Potrafią funkcjonować niezależnie od tego. Osiągają coś pozytywnego. Co więcej, wchodzą w sytuację, gdzie ich zachowanie ma charakter już nie tylko reaktywny, że reagują na tę krzywdę, ale podejmując aktywność, stają się inspiratorami nowych relacji z najbliższymi. A więc na przykład kobieta, która doszła do wniosku, że powinna przebaczyć swojej matce, idzie do niej i mówi: mamo, ja ciebie przepraszam za to, co zrobiłam, bo ja nie zawsze byłam łatwym dzieckiem. I ta matka się rozpłakała w tym momencie. Matka oczekiwała przebaczenia, a usłyszała przeproszenie, bo ta córka odkryła, że nie była łatwym dzieckiem. I za to najpierw chciała przeprosić, później chciała powiedzieć, że matce wybacza też to wszystko. Ale już nie zdążyła tego powiedzieć. Bo przez tę swoją aktywność, przez swoją zmianę, która się dokonała, zmieniły się relacje. I teraz między tą dorosłą córką i jej starzejącą się matką jest cudowna więź. Ponieważ nie boją się teraz mówić także o tych trudnych sytuacjach, o tych sprawach, które je dzieliły, bo wiedzą, że łączy ich coś innego, że weszły na poziom przebaczenia, że można być czy funkcjonować inaczej. I oczywiście w takich sytuacjach to przebaczenie ma w sobie ten element miłości, no tak powiem najkrócej. Odbudowuje się zaufanie, jest otwarcie na przyszłość, zmienia się cała struktura funkcjonowania między ludźmi, u których więź nastąpiła przebaczenia. Czasami jest to tylko jednostronne przebaczenie, bo są osoby na przykład, które będą patologiczne, albo są osoby, z którymi już nie ma kontaktu. Ale ważny jest ten akt psychiczny wewnątrz mnie, tej mojej decyzji na ułaskawienie, na zrozumienie, na niezatrzymywanie, nierozliczanie tej drugiej osoby. I wtedy z innej pozycji kontaktuje się z tą osobą. Następuje uwolnienie, odpuszczenie winy, darowanie długu. I to jest to, co jest najbardziej chrześcijańskie. To jest istota także i terapii, istota rozwoju, istota zmian. Myślę, że generalnie także to jest klucz do wzrostu. Również dlatego, że jeśli ktoś uznaje, że Bóg mu przebaczył, to uznaje, że sam jest grzeszny. I to jest konfrontacja ze swoim cieniem, jak powie Jung. Z tą trudną stroną swojej osobowości. I wtedy staje się prawdziwy. Wtedy nie musi udawać, nie musi zakładać maski, że jest bardziej pobożny, uprzejmy, kulturalny. Jest sobą, ale jest taki bardzo ludzki. Jest taki przejrzysty. I można wraz z nim wtedy budować nowe relacje, wchodzić w przyszłość. Już nie będzie tematem głównym, co mi zrobiłeś kiedyś tam, tylko co możemy zrobić razem. Wiele osób tego się nauczyło i to jest niewątpliwie bardzo ważna cecha ludzkich doświadczeń. Tylko chcę jeszcze powiedzieć może, zanim poprosimy radiosłuchaczy, o tym, że nie wszystkich stać od razu na takie przebaczenie w tym wymiarze teologicznym, o którym mówiłem. Że często ludzie przechodzą przez takie poziomy dojrzałości w zakresie przebaczenia i ujawiają się takie niedojrzałe jeszcze style, charakterystyczne dla dziecka na przykład. Styl nacechowany mściwością. Ja ci przebaczę, jeśli zostaniesz ukarany. No to dzieci idą do mamy, jak mama nakrzyczy na niego, to ja mu przebaczę. A jeśli mama powie przebacz, a nie będzie tej równowagi, to dziecko będzie strasznie zbuntowane i nie rozumie w ogóle tego. To jest po prostu dziecko nie jest w stanie wyjść na ten poziom. Dziecko ma poczucie właśnie tej sprawiedliwości jeszcze takiej, gdzie to zło jest na pierwszym planie. Dziecko nie jest w stanie zobaczyć tego podtekstu dobra. Później są nieraz takie sytuacje, na drugim poziomie przebaczenie jest warunkowe. Jeżeli poprosisz mnie o przebaczenie, przeprosisz mnie, to ci przebaczę. Oczywiście lepsze jest to niż absolutny brak przebaczenia, ale to nie jest dojrzałe przebaczenie, bo nieraz będzie tak, że sprawca nie będzie prosił o przebaczenie. Ale to nie znaczy, że ja teraz mam cały czas dźwigać na sobie krzywdę, że ja się nigdy nie uwolnię od tej krzywdy, bo to by było dopiero nieszczęście. I niezależnie od tego, czy ten sprawca mnie poprosi, czy nie, ja powinien umieć przebaczyć. Trzeci poziom przebaczenia i trzeci rodzaj przebaczenia to jest przebaczenie ze względu na to, że otoczenie tego oczekuje ode mnie. Rozchodzą się młodzi zaraz po ślubie w kilka miesięcy, ale jedna rodzina i druga mówi do nich, do tych skłóconych młodych ludzi, przebacz. Przebacz, musisz to zrobić, musisz to przebaczyć. Dla świętego spokoju, wchodzą w to przebaczenie, tylko to przebaczenie nie jest ugruntowane jeszcze w doświadczeniu, że im ktoś też przebaczył. Może na pewnym etapie do tego dojdą, ale na razie jest to taka próba uzyskania porozumienia, zgody, ale nie głębia przebaczenia. Jest przebaczenie, które jest wymagane przez religię. Ktoś mówi, jeśli nie przebaczę, to się nie zbawię, bo modlę się, odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pan Bóg kocha grzeszników niezależnie od tego, czy oni przebaczają, czy nie. Może to jest dziwne, ale ta modlitwa jest po to, żebyśmy my się zmieniali, a nie Pan Bóg. Pan Bóg kocha wszystkich. Co więcej, pokazuje, że za tą owcą marnotrawną, która nie chce się nawrócić, nie chce wrócić do stada, idzie, szuka ją i przynosi do stada. Więc ta jego miłość jest duża. Ale niektórzy uważają, że trzeba dla religii poświęcić się. Przebaczenie traktuje jako poświęcenie się, a nie jako dar. I to jest ciągle jeszcze nie ten poziom. Inni mówią przebaczenie dla harmonii, dla dobrych relacji. Przebaczę, bo musimy razem tworzyć rodzinę, małżeństwo, bo dzieci trzeba wychować, w związku z tym przebaczyć. I wydaje się to altruistyczne. Ale to nadal jest gdzieś tam ta zadra krzywdy. Dopiero w sytuacji, kiedy ktoś podejmuje przebaczenie jako miłość, uwolnienie. Dlatego, że mnie zostało przebaczone, ja nie mogę tego daru przebaczenia zatrzymać tylko dla siebie. Tobie też przebaczam. Uwalniam cię, jesteś wolny. To jest ten szczyt i ta maksymalna możliwość. I dlatego o tym mówię dzisiaj, żeby ci, którzy mają trudności w przebaczeniu, żeby byli też dla siebie tolerancyjni i zrozumieli, że nie wszystko się udaje od razu zrobić, że człowiek też dorasta do tego. Ale wtedy, kiedy ja dojrzeję do takiej prawdy, że Bóg mnie kocha pomimo moich słabości i grzechów i przebacza mi, to ja nauczę się siebie kochać, a jak będę siebie kochał, to będę potrafił też przebaczyć i pokochać drugiego. Może to tyle tytułem wstępu, bo myślę, że temat jest na tyle ważny życiowo, że nasi radiosłuchacze pewnie mają swoje własne doświadczenia i przeżycia w tym obszarze i chcieliby się z nami podzielić.
Niewątpliwie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski. Tak, obdarzajmy się przebaczeniem, darem, który otrzymaliśmy od Boga. Piękne stwierdzenie. Może słuchacze będą też potrafili się podzielić tego rodzaju spostrzeżeniami, czy tym, że zranienia są właśnie jakąś prowokacją, impulsem do rozwoju, do zmiany w życiu, która nastąpiła. To też byłoby interesujące.
Podam telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch rodziny unosi się ku prawdzie. Wyznacza wymiar zadań i
obowiązków, które każdy musi podjąć i wypełnić. Rodzina Bogiem silna to przyszłość każdego człowieka, to porządek praw i wartości. Rodzina to troska o dobro wspólne. Rodzina Bogiem silna staje się siłą całego narodu. Rodzina to cud miłości. Bóg jest miłością. Pojednanie i przebaczenie uzdrowi rany przeszłości, otworzy drogę miłości, która ogrzeje nasze serca i otworzy oczy. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże i rodzina. Rodzina Bogiem silna to przyszłość każdego człowieka, to porządek praw i wartości. Rodzina to troska o dobro wspólne. Rodzina Bogiem silna staje się siłą całego narodu. Rodzina to cud miłości. Bóg jest miłością.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat przebaczenia warunkiem wzrastania.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, mi chodzi o taką sytuację. Czy można przebaczyć, jeżeli raniąca sytuacja jeszcze trwa? Czy po prostu warunkiem jest konieczne ustanie tej sytuacji? Bo mi się wydaje, że musi być właśnie ustanie tej sytuacji. Dziękuję, przychodzę na odbiór, bo mam bardzo mało na koncie.
Cześć Boże.
Dziękuję bardzo za pierwsze pytanie, rozpoczęcie naszych rozmów. Jest to oczywiście bardzo złożona sytuacja, dlatego że z jednej strony trzeba dokonać przerwania zła i trzeba złu się przeciwstawić. Jeżeli ktoś stosuje przemoc, jeżeli ktoś jest krzywdzicielem, to nie wolno się na to zgodzić. I to są działania, które trzeba podjąć niezależnie od tego, czy ja tej osobie wybaczę, bo mogę mieć już w sobie taką postawę, że ja osobie wybaczam, ale nie godzę się na zło z jej strony. Tu chodzi o odróżnienie między grzechem i grzesznikiem. Ja tę osobę chcę uratować, ale żeby ją uratować, muszę się sprzeciwić złu, które ona robi. Jeżeli na przykład ojciec stosuje przemoc wobec dzieci, czy żona i dzieci mają przebaczyć temu ojcu? Powiedziałbym tak, ale powinni zrobić wszystko, żeby tej przemocy nie było. I to są dwa niezależne działania, chociaż psychologicznie bardzo trudne. Ale są osoby, które nauczyły się przebaczania. i wtedy powinny skonfrontować sprawcę ze swoim czynem. Gdy Jezus został uderzony przez jednego z rzymskich żołnierzy, powiedział do niego: jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? A więc Jezus w tym momencie już mu przebaczył, ale nie godził się na jego zachowanie. I to jest niezwykle ważny aspekt. Ja dziękuję za to pytanie, bo ono jest bardzo konkretne.
Ale jeżeli nie chodzi o przemoc, bo tutaj wiadomo, trzeba tą możliwość przemocy zlikwidować, ale jeżeli by chodziło o zdradę.
To tak samo nie mogę się zgodzić na to i mówię nadal, że nie godzę się na zdradę. Tylko to, że się nie godzę na zdradę, to nie znaczy, że ja muszę teraz przejąć postawę sędziego i rozliczać czy oprawcy i karać tę osobę. To jest kwestia przebaczenia, jest kwestią ulitowania się nad grzesznikiem. Tak jak Bóg się ulitował nad mną jako nad grzesznikiem, ja się lituję nad tym grzesznikiem.
Słuchamy Radio Maria.
Chciałem się włączyć do rozmowy.
Jest pan na antenie, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej Waszczykowski z Łodzi się kłania.
Witamy.
Chciałem się podzielić, ja mam trójkę wnuków. Mam dwóch synów, dwie synowe, w ogóle szczęśliwą rodzinę. Mimo że małżeństwie mi się niezbyt może dobrze ułożyło, moim osobistym. I takim doświadczeniem ostatnim na temat, do czego mnie zainspirowało właśnie zachowanie moich wnuków. Jechaliśmy samochodem i moje wnuki moje, reagując na starszego od siebie o rok kuzyna, reagowały: a ja ciebie bardzo kocham. I mój syn to skwitował, że oni są strasznie infantylni. Ja później zadzwoniłem do syna i mówię tak: wiesz, infantylny to zdaje pochodzi od francuskiego słowa enfant, to znaczy dziecko. Ja bardzo się cieszę, że oni są infantylni, bo niezbyt słusznie uważa się to określenie za pejoratywne. A moim zdaniem, zgodnie z Ewangelią Chrystusa, który mówi, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego, jest to jak najbardziej słuszna, rozumowa postawa. Oczywiście nie należy tego moim zdaniem rozumieć z dziecinieniem starczym, ale jako rozumowe podejście do Ewangelii i przyjęcie na 100% Chrystusa, który mówi, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie do Królestwa Bożego, należy sobie w sposób rozumowy tą postawę wypracowywać. A dlaczego mówię to w kontekście przebaczenia? Bo ja w sposób rozumowy staram się tą postawę sugerowaną przez Chrystusa stosować w swoim życiu osobistym, narodowym, społecznym, kościelnym, parafialnym i właśnie udaje mi się dzięki temu uzyskać to przebaczenie. Jestem ciekaw właśnie zdania pana profesora, czy
księdza
ta
profesora.
Postawa infantylna księdza profesora, przepraszam, czy taka postawa infantylna rzeczywiście może być rozumiana w sensie ewangelicznym jako postawa nie rozumiana pejoratywnie, tylko w sposób rozumowy realizująca zalecenie, abyście stali się jak dzieci, bo inaczej nie będziecie do Królestwa Bożego. Bo tak. Według mojego osobistego
doświadczenia... Czy mogę coś dopytać?
Słucham?
Czy mogę coś dopytać?
Tak, słucham.
Do kogo te dzieci zwróciły się, mówiąc: ja ciebie kocham?
Zwróciły się do starszego rok kuzyna, który zaczął takie rzeczy mówić tam o Pucharze Graala, O jakieś takie racjonalne bardzo...
Jak pan odebrał, dlaczego one mu to powiedziały?
Dlatego, że to była taka postawa troszeczkę może obronna, ale taka dziecięca, że po prostu nie wiedziały, jak się zachować, nie chciały skonfrontować się specjalnie z tym kuzynem i wybrały taką postawę właśnie: ja ciebie bardzo kocham. To była taka odpowiedź. I mój syn to właśnie skwitował, że to jest infantylne, a ja stwierdziłem, że to infantylne to niesłusznie zupełnie rozumie się jako określenie pejoratywne. Natomiast tak jak wiem, to pochodzi z francuskiego słowa enfant, to dziecko.
To jeśli chodzi o kwestię terminologiczną, to oczywiście można tutaj się sprzeczać. Generalnie słowo infantylizm w języku polskim obrosło raczej pejoratywnymi skojarzeniami.
Tak. Niesłusznie.
Braku dojrzałości.
Tak, jako braku dojrzałości. Natomiast dzieci zachowują się tak jak dzieci i w związku z tym nic dziwnego, że u nich występuje brak dojrzałości. Chociaż myślę, że powiedzenie ja ciebie też kocham, przepraszam, jest próbą podtrzymania więzi.
Tak,
to ja jest też tak, obserwowałem kiedyś dwie koleżanki, które ze sobą dyskutowały. Jedna strasznie zaczęła krzyczeć na ten drugą, a ta z uśmiechem powiedziała, a wiesz, ja też ciebie lubię. I to jest to właśnie odniesienie do tej pozytywnej strony nieporanionej w naszych relacjach. To jest, niektórzy interpretują, to też a propos przebaczenia, sytuację, kiedy Jezus mówi o nastawieniu drugiego policzka. Nastawienie drugiego policzka to jest nastawienie tego policzka zdrowego na policzka gotowego do przyjęcia pocałunku pojednania.
Tak,
to nie
tak.
chodzi o to, że nastawiam teraz siebie, żebym był dalej bity, tak, tylko oczywiście. Chcę uzdrowić relacje.
No to oczywiście. No i poza tym wydaje mi się, że ja tak dość dużo mam bardzo dobry kontakt z dorosłymi synami. I zawsze staram się mówić im prawdę. Znaczy to, co mi się według mojego sumienia wydaje, że jest prawdziwe. Oczywiście mogę się mylić i zawsze to zakładam. Ale staram się zawsze mówić to, co myślę i mówić prawdę. I rozmawialiśmy kiedyś, że bardzo dobrze ich wychowują, dlatego że wychowują ich do empatii. Bo przy tym przebaczeniu bardzo pomaga postawa empatyczna. Bo tak się mało mówi o tej empatii. Takie czasy są bardzo zbrutalizowane i niestety nie sprzyjają właśnie postawie empatii. A ja się upieram w stosunku do moich synów i tłumaczę im, mówię, że idziecie bardzo dobrą drogą, dlatego że właśnie trzeba dzieci wychowywać w duchu empatii, bo kiedyś takie zdanie wygłosiłem, że Chrystus jako człowiek, oczywiście w czasie ziemskiego życia, Bóg człowiek, miał doskonałą postawę empatii. Nie wiem, czy to jest, nie jestem w błędzie.
Nie, to jest wszystko w porządku. Ja myślę, że ten wymiar rozwoju właśnie w kierunku wrażliwości na drugiego człowieka, zrozumienia jego sytuacji, dostrzeżenia jego problemów, jest jak najbardziej słuszną strategią.
Serdecznie księdzu profesorowi dziękuję.
Ja również dziękuję za kontakt.
Brakuje takich programów właśnie, za dużo polityki moim zdaniem troszeczkę jest. Właśnie częściej powinny być takie programy. Jestem bardzo wdzięczny.
Będziemy próbować jakoś równowagę utrzymać tym wszystkim.
Każdy wtorek, proszę pana słuchać nas. To są te tematy.
Mamy telefon kolejny, słuchamy.
A jeszcze w sobotę o 10:00 jest to wspaniałe spotkanie biblijne.
A tak, oczywiście, tak, całe radio jest wspaniałe.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Witam serdecznie gości, księdza profesora. Jak zwykle, Jan ze Śląska, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Może szczególnie tutaj. I ja chciałem zwrócić uwagę, oczywiście ja nie poruszę całego, jak on w tym najbardziej przeszkadza i myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu do tego doświadcza. Właśnie
w przebaczeniu, tak?
Na ile, tak oczywiście, o tym mówię, o tym jest zresztą temat, na ile oczywiście ktoś właśnie nie jest w pełni wolny, na tyle, na ile ktoś nie jest w pełni dojrzały i na tyle, na ile ktoś nie jest w pełni umocniony przez własne Chrystusa. To najbardziej to doskwiera, zrozumie, przeżyje i albo się zamknie, zniechęci, zastraszy, da się zastraszyć i ja oczywiście tutaj tego i tak nie jestem w stanie poruszyć wszystkiego. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na ten aspekt pierwszy, który zwróciłem już uwagę i myślę, że to nie tylko mnie, ja to rozumiem, wiem, że im bardziej jest człowiek mniej dojrzały, mniej wiedzący, mniej znający wyjścia z takich różnych jego pułapek, tym jest bardziej bezsilny w tych już i tak trudnych sprawach, które zresztą były bardzo znakomicie ze strony psychologicznej wyjaśnione i za to serdecznie dziękuję, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że są sytuacje takie właśnie najtrudniejsze, że właśnie skoro się to uda nieprzyjacielowi zrobić, wtedy jest największe zagmatwanie, ponieważ tak jak ksiądz profesor ujął sprawę, że ktoś nie powinien zgodzić się na coś złego, tylko trwać, zaprzestać najpierw, nie pozwolić na to, żeby to zło trwało dalej. Ale właśnie tu jest cały problem, że właśnie jemu o to chodzi. Ja nie będę mówił o tym bezimiennym za dużo, żeby jego imienia za bardzo nie wymieniać, ale jemu właśnie chodzi o to, żeby właśnie zagmatwać. I każdy uważa, że na zło się nie chce zgodzić. I w imię dobra się kłóci. O właśnie. I tu jest problem, że jeżeli tej sprawy człowiek nie jest w stanie, a on nie jest w stanie, ani jedna, ani druga strona rozwikłać jej w pełni, jeżeli nie jest otwarta i ja po prostu rozumiem, że ksiądz profesor powiedział na przykład, że zawsze to człowieka rozwija i zawsze to prowadzi właśnie ku pełni wolności, ale jeżeli ktoś tego wewnętrznie w jakimś stopniu nie da temu wiary, to on jest sam już zamknięty na starcie. Jakkolwiek by sobie próbował, zwłaszcza po swojemu to zrobić. Ja może to bardzo nieudolnie ująłem. Chciałem to ująć.
Poruszył pan bardzo ważne wątki.
Dziękuję panie.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii, które pan Jan tutaj powiedział. To znaczy to, że niedojrzały człowiek jest właściwie bezradny w tym procesie przebaczenia, że nie ma wypracowanych strategii. Mógł mieć te strategie, gdyby patrzył na rodziców, którzy potrafili przebaczać. Mógł naśladować, mógł przejąć to. Mógł doświadczyć też przebaczenia ze strony swoich nauczycieli, wychowawców. Natomiast tam, gdzie sytuacja jest tak trudna i dramatyczna, że w ogóle ten człowiek obraca się w otoczeniu, gdzie przebaczenie było nieznane, gdzie prawo zemsty dominowało, powinien skorzystać z pomocy fachowej. Dlatego, że sam nie przebrnie przez takie trudne sytuacje. I oczywiście niewątpliwie fakt, to jest druga kwestia, do której się chcę odnieść, fakt przebaczenia, tak jak i fakt krzywdy, zła, grzechu, to są fakty nie tylko psychiczne, ale duchowe. I tutaj zranienie i obecność złego ducha, szatana, wpływów demonicznych odgrywa oczywiście niezwykle istotną rolę i trzeba to też uwzględnić.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Hortensja z Warszawy. Bardzo serdecznie witam gościa, profesora księdza i księdza profesora i państwa, którzy prowadzą tę audycję. Jestem zadowolona z tej audycji. Mam a propos pytanie empatii właśnie. Jak prowadzę zajęcia z dzieciakami, to zauważyłam, że jeżeli jest na przykład konflikt między nimi, jeden na przykład drugiego uderzył, a było to niecelowe uderzenie, niespecjalnie, że tam nie jest żadnej złości, tylko powiedzmy sobie, że bawiły się i jeden drugiego uderzył i dziecko płacze, to ja zawsze robię tak, że biorę jedną stronę i drugą, muszą patrzeć na siebie i wtedy zdają relację jeden drugiemu, co się wydarzyło. I ten na przykład opowiada, jak on to widział i jak on to czuł. I drugi słucha, oczywiście nie może przerywać mu. Potem drugi mówi i ten pierwszy słucha i też nie może mu przerywać. Ale co najważniejsze w tym jest, to że ja proszę, żeby dziecko pokazało, gdzie go boli i powiedziało, powiedz mu, czy ciebie to boli. I wtedy jak to dziecko mówi, tak, zobacz, mnie tutaj to boli, to natychmiast drugie dziecko od razu przeprasza. Tak jakby w ogóle nie trzeba było prowadzić tej wcześniejszej, jakby wstępnej rozmowy z nimi, tylko jak usłyszy dziecko, że boli, to natychmiast przeprasza. To chciałam właśnie to powiedzieć. I moje pytanie, czy to jest, czy to tak jest prawidłowo?
No, mnie się bardzo podoba to, co pani opowiadała tutaj, dlatego, że to jest przykład takiego potraktowania na serio przeżyć. Nauczenie dobrej komunikacji, że jak jedna osoba mówi, to druga słucha. Wejście w stan przeżyć, empatię. No i próba znalezienia jakiegoś rozwiązania konfliktu, który ich podzielił. To, że razem zaczynają nad tym pracować, jest to taki wymiar synergetyczny, bardzo ciekawy i no, bardzo mi się podobało to. Dziękuję za...
Bóg zapłać, proszę księdza.
Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Rozłączył się słuchacz. Tak, proszę państwa, dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski, przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
mówi
witam?
Marian z Radomia. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wspaniałą audycję.
Księdzu profesorowi.
I mam pytanie. Jak jest z kwestią wybaczenia sobie poradzić przy działalności gospodarczej? Konkretnie no, mam kontrahentów, którzy się nie rozliczyli z dużą kwotą pieniędzy. Jak tu do tego zagadnienia podejść? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tak samo jak przy każdej innej krzywdzie, ta sytuacja ma dwa aspekty. Jeden to jest aspekt prawny i kwestia potrzeby uregulowania i być może to jest kwestia także i sądu, i komornika, i wielu innych zabiegów o odzyskanie tego, co panu się słusznie należy. A druga kwestia to jest pytanie o to, czy ja muszę ciągle być niewolnikiem tamtego zranienia. Bo jeżeli pan będzie myślał o tym, jak wydobyć tamte pieniądze, albo jak się zrewanżować tej osobie, która oszukała, to pan nie będzie miał czasu ani siły do myślenia, jak poprowadzić swój interes, możliwie najlepiej. To jest raz. Dwa, myślę, że wtedy wchodzi pan bardzo łatwo w rolę albo ofiary, albo oskarżyciela, a nie ma wtedy możliwości przy takich postawach potraktowania bliźniego, który jest grzesznikiem, żeby mu też pomóc. Myślę, że trzeba w takich sytuacjach rozmawiać, szukać rozwiązania, a równocześnie czasami okazanie życzliwości jest czymś bardzo ważnym. Opowiadał mi jeden z moich pacjentów, że gdy go potrącił kierowca, motocyklista i zarysował mu samochód i on wiedział, kto pojechał do niego i powiedział, uciekłeś z miejsca kolizji. I ja wiem, że to ty byłeś i przyjechałem tutaj, on mówi, ile mam zapłacić? Mówi, przyjechałem do ciebie prosić cię o to, żebyś więcej po pijanemu nie siadał na motocykl. Jeżeli mi obiecasz, że nie wsiądziesz na motocykl po pijanemu, to nie ma sprawy. Ja to wszystko zostawiam. To jest przykład tego, jak można próbować także i z osobami, które wyrządziły szkodę, rozmawiać w taki sposób, żeby je uratować.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Halo, słuchamy.
Dobry wieczór. Dobry. Ja, Maria, gdy ja bardzo...
Witamy panią Marię.
Radio wyłączyć, proszę.
Przepraszam bardzo, ściszę radio, bo się włączyło. Ja bym chciała zapytać, bardzo piękna audycja, dziękuję pięknie. Też jestem z tym problemem przebaczenia i chciałabym się zapytać, co mnie dręczy? Przebaczyłam swojemu byłemu dawno mężowi, nieważne, i, ale jakby, czy ja mogę, przebaczyłam mu, ale mam w środku zadrę ciągle, i czy ja mogę chronić się od jego towarzystwa? Czy jest mi, czy ja muszę z nim przebywać, bo kwestia jest taka, że mam wspólne dzieci, dzieci są, oczywiście to dorośli ludzie, są w kontakcie z mężem, ale ja nie mam ochoty z nim przebywać. Czy ja tak mogę robić? Czy to jest brak przebaczenia z mojej strony? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję za to pytanie. Ono dotyka także kwestii, czy przebaczenie to się równa pojednanie. Czy
właśnie.
Tutaj można oczekiwać, że będzie takie pojednanie, które no nie będzie już żadnych obciążeń. Otóż wydaje się, najpierw chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że jest jakiś obszar, czy jakaś sprawa, której pani chyba do końca nie przebaczyła, skoro ta zadra siedzi. To jest jedna...
Ale czy ten mąż w tej chwili z inną osobą żyje?
I tak, mąż tak. Mąż,
no
tak.
Właśnie.
To już nawet nie o to chodzi mi. Tylko to dzieci zależy, mam, którymi ja jestem, powiedzmy, obciążana, może to nie tak powiedziane, ale trzy córki, które specjalnie od męża nic nie dostawały w sensie materialnym. Także ja się czuję tu ciągle pokrzywdzona, jakby może dlatego ta zadrać. Czy sobie mogę na to pozwolić? Może przejdę na odbiór.
Chcę powiedzieć oczywiście, że nie ma obowiązku bycia razem z osobą, która krzywdzi. Natomiast ważne jest to, i tutaj jest pytanie o taki rozrachunek osobistego serca, czy ja mając świadomość tego, że Bóg mnie przebaczył moje grzechy, czy ja jestem gotów takim samym przebaczeniem bezwarunkowym obdarzyć osobę, która mnie skrzywdziła.
Tak, ale jeżeli tego bezwarunkowego nie ma we mnie, bo nie ma, to czy ja w jakimś sensie muszę się o to starać, czy...
Wie pani, ja myślę, że trzeba prosić Boga o uleczenie serca.
Po prostu.
Tak, dlatego że to serce jest ciągle zbolałe i wraca bardziej doświadczenie krzywdy niż doświadczenie miłości, troski. I oczywiście to po ludzku jest zrozumiałe. To jest pewien proces. To nie musi się dokonać w jednym momencie, ale już modlitwa o to i ukierunkowanie na takie przepracowanie swoich trudności będzie drogą do tego, że pani poczuje się wolna, że nie będzie się czuła pani źle, nawet w jego towarzystwie. No może tak. Być pani uwolniona od tej rany. To Bóg potrafi to zrobić, kiedy wlewa w nasze serce miłość.
Tak rozumiem. Wielki Bóg zapłaci, spróbuję się przemienić troszkę.
Życzę tego naprawdę, bo każdy z nas jest powołany ciągle do przemiany i każdy takie trudne doświadczenie, które nas zmusza do zmiany, jest też darem, trudnym nieraz, ale darem dla naszego dobra.
Tak. Wielkie
dziękuję
bardzo.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Słuchamy, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony jest Jezus i Maria, nasza dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Janusz z Małopolski.
Prosimy bardzo.
Ja dziękuję za tą audycję. Bardzo mnie zainteresowała. I teraz tak, może powiem od razu. Nie mam jako tako pytania, tylko zainspirowała mnie wypowiedź tej pani wcześniej, bo ja wiem po sobie właśnie ze swojego doświadczenia takie świadectwo jakby, że właśnie jeśli chodzi o wybaczenie, bo ja może już nie jestem w małżeństwie, chociaż kiedyś byłem i jakby chciałem ten wątek zostawić, bo to mam uregulowane w kościele, ale właśnie pod tym kątem jakby chciałem powiedzieć, bo powstają zranienia, tym bardziej jeśli sprawa się tyczy właśnie zeznań nieprawdy w sądzie i tak dalej. I powiem teraz tak, że właśnie ja prosiłem Boga, żeby uleczył moje serce, tak ksiądz powiedział w ten sposób. I tak się stało, z tym, że ja stwierdziłem sam po sobie, może w ten sposób powiem, że właśnie czasami jeden akt woli wybaczenia jest mało, prawda? Bo jakby na temat wybaczenia słuchałem dużo w Radiu Maryja i też podczas innych spotkań właśnie w kościele na różnych prelekcjach. I co? I też wybaczenie nie równa się pojednanie właśnie czasami. Natomiast właśnie jeśli chodzi o wybaczenie. Wybaczam tej osobie, która mnie skrzywdziła w taki czy inny sposób, prawda? Ale czasami jest coś takiego, że jeśli spotykam gdzieś tą osobę na ulicy, prawda? To jakby przez moment powraca coś takiego, taka właśnie złość, taka nawet chęć zemsty, może już teraz nie, ale wracała taka chęć zemsty właśnie i tak dalej. I po prostu czasami tak jest właśnie, że powraca. Więc ja jakby od razu, żeby zatrzymać to jakby to pojawienie się negatywnych uczuć, mówię sobie w sercu, wybaczam tej osobie ponownie, prawda, kolejny raz i błogosławię tą sytuację. I to właśnie mi pozwala uzyskać być wolnym człowiekiem. Właśnie daje mi tą wolność taką, że ja mogę właśnie normalnie funkcjonować, jakby to życie prowadzić dalej właśnie w takiej wolności. I też modlić się właśnie za tą osobę, bo jakby słyszałem gdzieś chyba też w Radiu Maryja, że jakby jakąś taką gwarancją jakby właśnie, czy ja wybaczę, czy nie, to jest właśnie modlitwa za tą osobę, no nie? Że czy za nadwrócenie, czy nie, właśnie po to, żeby się jej dobrze wiodło i tak dalej, że to jest jakby taka gwarancja, że tego wybaczenia dokonałem z serca, to znaczy nie tylko słowem, aha, wybaczam i mówię, ale dokonuję tego aktem woli, wybaczam. To nie jest łatwe oczywiście, bo nie jest i życie niesie różne sytuacje właśnie, że jesteśmy ranieni, ale możliwe i to właśnie w innych sytuacjach, czy rodzinnych właśnie, czy takich sąsiedzkich, czy przyjacielskich, pozwala, że właśnie nie obciąża mnie to i ta rana mnie nie jakby ta rana pozwala się zabliźnić i ja żyję wtedy właśnie tak jak trzeba, wolno, czuję się wolno i żyję tak właśnie z Bogiem i przy Bogu. No może tyle, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, szczególnie dziękuję za te zdania, które mówiły o tym, że modlitwa za prześladowców zmienia naszą optykę. Inaczej zaczynamy patrzeć na tego człowieka, gdy zaczynamy się za niego modlić. Gdy zaczynamy troszyć się o jego zbawienie. Wtedy nie jest on już naszym wrogiem, którego chcemy ukatrupić, w łyżce wody utopić za to, co tam zrobił, ale chcemy go uratować. I to jest wtedy właśnie, w takiej sytuacji stajemy po tej samej stronie, co Bóg, który również ma ten sam zamiar w stosunku do tego człowieka. I jesteśmy ludźmi Boga wtedy, przez to właśnie. Bardzo dziękuję.
Tak, i nie jest to akt jednorazowy, postanowienie wybaczenia, tylko to po prostu widzę tą osobę i znowu wszystko wraca, prawda? Także
to wraca, bo te procesy są takie, że gdzieś te obszary naszych zranień, chociaż naprawdę, jeśli do końca ten proces przebaczenia się uda doprowadzić, to później nie ma ani chęci trzymania tych ludzi, więzienia ich w jakimś sensie, kontroli nad nimi, ani nie ma lęku, że oni nas znowu zranią, bo wraca właściwie nowa zdrowa relacja, chociaż pamięć zostaje tego, co było. Pamięci tak łatwo się nie wyczy, zresztą nie trzeba tego wycierać, bo trzeba nawet pamiętać, że udało się pokonać tę antypatię,
tę niechęć, bo to też jest nasza pamięć. Nasza pamięć obejmuje nie tylko krzywdy. Nasza pamięć obejmuje cały proces tego, jak odbudowywaliśmy tę relację. Nasza pamięć obejmuje także i dobre czasy, kiedy na przykład to małżeństwo żyło razem. To jest bardzo złożona rzeczywistość, pamięć. Ale trzeba się bronić przed tym, żeby pielęgnować właśnie w sobie tę zadrę. Raczej, jeśli ona się ujawnia, znowu prosić Boga o uzdrowienie. I modlitwa za prześladowców, za sprawców naszych krzywd jest zawsze uzdrawiająca.
Chwila muzyki i kilka informacji, proszę Państwa. I za chwilę już 3 minuty po 23:00 informacje, najpierw spotkania małżeńskie.
Tak, podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 16 do 18 listopada w Białymstoku, w Kielcach, w Przemyślu, w Rzeszowie i w Toruniu. I tak w Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo bernaccy. Telefon 608 702 670. Powtarzam, 608 702 670. W Kielcach Państwo Barwinek zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 41 346 75 05. Powtarzam, 41 346 75 05. W Przemyślu Państwo Solarzowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 16 670 12 22. Powtarzam, 16 670 12 22. W Rzeszowie Państwo Jurek przyjmują zgłoszenia, numer telefonu do nich 663 366 306. Powtarzam, 663 366 306. W Toruniu są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, i zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie pod numerem telefonu 609 688 777. Powtarzam, 609 688 777.
Informacja dla Torunia. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z siostrą Michaelą Pawlik, wieloletnią misjonarką z Indii. Barwnie opowiada nie tylko o kulturze Dalekiego Wschodu, pokazuje źródła okultyzmu, magii, ćwiczeń jogi, które stanowią poważne zagrożenia dla rozwoju i wychowania naszej młodzieży i dzieci. Spotkanie w Toruniu 9 listopada. W piątek od 17 w kaplicy szkolnej u Ojców Redemptorystów. Piątek, 19 listopada, 17, kaplica szkolna Ojców Redemptorystów. Temat: destrukcyjny wpływ religii wschodu na wszystkie dziedziny życia. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 13 listopada, za tydzień, męskie spojrzenie na naturalne planowanie rodziny. Państwo Agata i Krzysztof Jankowiakowie z Ligi Małżeństwo Małżeństwu i ksiądz Marek Kruszewski będą naszymi gośćmi. Za 2 tygodnie, 20 listopada, 8 błogosławieństw istotą życia, małżeństwa i rodziny. Państwo Elżbieta i Piotr Markowie będą naszymi gośćmi. To tyle z mojej strony. Jeszcze nasz gość, ksiądz profesor Romuald Jaworski, ma informacje.
Ja chciałbym zachęcić Państwa do tego, żebyście korzystali z pomocy psychologów ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Mamy studium psychoterapii, studium poradnictwa, gdzie kształcimy specjalistów, którzy potrafią pomagać zarówno w sferze psychicznej, jak i tam, gdzie życie duchowe zahacza o problemy natury psychicznej. Informacje dokładne znajdziecie Państwo na naszej stronie www.spch.pl. W Warszawie na ulicy Kinowej, w naszym Kinowa 19, w naszym centrum psychologicznym spotkanie mieści się siedziba główna naszego zarządu i tam również przyjmujemy naszych pacjentów. Staramy się pomóc tym osobom, które szukają pogłębienia swojego życia i duchowego, i psychicznego, wyprostowania. No i oczywiście zachęcamy także do współpracy, do wchodzenia do naszego stowarzyszenia. Zwracam się tutaj także do tych psychologów, którzy mają przekonania religijne i światopogląd chrześcijański, aby skorzystali z oferty, jaką dajemy im dla propagowania psychologii i psychoterapii w nurcie chrześcijańskim.
Dziękuję bardzo. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Pani.
Kłaniam się Państwu i Panu Profesorowi. Księdzu Profesorowi. Chciałam dodać coś i powiedzieć z mojego doświadczenia. Wydaje mi się, że tak jak ja się zorientowałam, przebaczenie jest, możliwość przebaczenia jest nam dana przez Pana Boga i jest dla nas korzystne, bo chowanie przez długi czas poczucia krzywdy czy poczucia winy działa rujnująco na osobowość i może dać różne niedobre sprawy psychiczne, szczególnie jeżeli to jest w małżeństwie pozostawiona żona i matka. Druga sprawa to jest taka, że nie można przebaczać, jeżeli ktoś wcale tego, nie można ogłaszać przebaczenia, że jeżeli ktoś wcale tego potrzebowania, przebaczenia nie chce, na przykład przebaczam ci, wróć, prawda, w tym sensie. A on mówi, a ja dziękuję ci bardzo, nie potrzebuję przebaczenia, no i nie mam zamiaru wracać. I na tym się kończy. Także nie, jeżeli już rzeczywiście się to małżeństwo będzie ze sobą, to pierwsza rzecz, nie należy powtarzać stale, że się przebaczam, że ja ci przebaczam chociaż i tak dalej. I nie wypominać całe życie, bo to i tak małżeństwo zniszczy, mimo wszelkich przebaczeń. Następna sprawa, która pozwala przebaczyć, to po prostu trzeba kochać. No, tak jak ksiądz profesor na pewno wie, jest coraz gorzej, bo są takie warunki społeczne na świecie, że coraz gorzej jest umieć dojrzale kochać. Jest wiele osób, którym się wydaje, że kochają. Oczywiście nadrabiają to w różny sposób psychologiczny, nie będę teraz o tym mówić przecież. I ta miłość właśnie, miłość pozwala na to, że jeżeli to jest małżeństwo, ja mówię tu zarówno o małżonku, jak i małżonce, ale częściej to dotyczy kobiet, szukać zrozumienia, dlaczego, już o tym oczywiście ksiądz profesor mówił, ale jeszcze mogą być bardzo różne jeszcze przyczyny, starać się zrozumieć, dlaczego on tak postąpił, albo dlaczego on tak postępuje. Oczywiście ja się zgadzam z tym. Jeżeli to jest coś takiego jak nałóg, to oczywiście, że trzeba szukać wszelkich sposobów, jak wyprowadzić z tego nałogu, bo nieraz się da, a nie od razu na przykład odchodzić. prawda, czy rozlatywać się. Ale mówię taki, o takich sprawach, na przykład osobowościowych, czy ja mam jakichś innych tego typu, że z tego wynikają różne, różne nieporozumienia w małżeństwie, nieraz bardzo głębokie. Starać się zrozumieć, starać się jakoś dogadać. To zrozumienie pozwala nam, jeśli kochamy, na przebaczenie. No są różne, prawda, no takie już różne skrzywienia, bo na przykład tak ten tak zwany demon południa mężczyzn, czy kompleks Madonny i prostytutki, że ach, kochanie, no chociaż ja nawet nie wiem, jak ona nam miała na imię, no wyjechaliśmy do tego Wrocławia, no przypuśniałem jakoś być towarzyski, prawda, nie miej do mnie pretensji. Oczywiście ponawianie się wiecznie takich spraw. No to separacja, no ja wiem, no. Ale są różne sytuacje i różnie można podejść. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeśli naprawdę nie przebaczy matka przede wszystkim stwarza klimat w rodzinie, w domu, to niestety jej ujemne uczucia tak promieniują na dzieci, ona nawet nie musi mówić, co ona myśli o ojcu, że to się odbija na dzieciach, na całe ich życie. No mężczyźni mają gorzej, znaczy jak kobieta zdradza mężczyznę, mężczyźni mają niestety gorzej. No bo nie od rzeczy jest, że nazywano w historii, w czasach dawnych i nie tak jeszcze dawno, mężczyznę rogaczem. I przecież, nie wiem, czy się zdady małżeńskie kobiece nie zdarzały, czy bardzo rzadko, to w każdym razie nie ma żadnego takiego, prawda, przezwiska, no nie będę tu mówić jakichś takich już jednoznacznych. No także mężczyzna, jeżeli żona go jawnie rzuca, jawnie od niego odchodzi, no to nie jest możliwe, żeby się środowisko jakoś nie dowiedziało, że on został zdradzony. I jemu jest bardzo trudno nie odejść i przebaczyć i uznać, że wszystko w porządku. No bo tu jest ta właśnie ta ambicja mężczyzny od wieków, że no także tu jest, uważam, jednak dużo trudniej. On też nie jest od klimatu, choć jest współtwórcą klimatu w rodzinie, na pewno. No ale tu taka sytuacja jest niejednokrotnie niezmiernie ciężka. Także już widziałam różne tragedie, które się działy z dziećmi, jak matka opuszczała rodzinę. Natomiast mniej na pewno jest wtedy, kiedy ojciec opuszcza rodzinę. Oczywiście, że trudno mówić o normalnym kształtowaniu się osobowości dzieci. To jest szalenie trudne, jeżeli matka zostaje sama i ma to poczucie krzywdy wobec ojca. I różne rzeczy się dzieją, które wiadomo, jakie się dzieją, sądowne i niesądowne w związku z dziećmi. Bóg zapłać, to tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pani poruszyła bardzo dużo wątków i bardzo ważnych. Ja postaram się krótko odnieść do niektórych z nich. Niewątpliwie faktycznie przebaczenie w najgłębszym swoim wymiarze ma swoje źródło w Bogu i w tym, jak my doświadczamy tego Bożego przebaczenia w sytuacjach, kiedy my przez grzech krzywdzimy Boga, siebie, świat. Natomiast mam taką pewną wątpliwość co do tego zdania: nie można ogłaszać przebaczenia, gdy ktoś nie chce. Ja zgadzam się z tym, co pani później powiedziała, że nie powtarzać ciągle, nie skamłać o powrót. Natomiast czasami informacja o tym, że ja przebaczam ci, jest powiedzenie też drugiej osobie: przebaczam ci, to znaczy, że faktycznie stwierdzam, że mnie skrzywdziłeś. To jest jeden z tych elementów uświadamiających sprawcy, że jest sprawcą zła. I zarazem zostawienie otwartej furtki, jeśli się zmienisz, możliwe jest nawet pojednanie. Natomiast jeśli się nie zmienisz, to ja nie chcę w sobie nosić jako największego mojego bagażu krzyw, które ty mi zafundowałeś. Bo mam coś bardziej wartościowego, co chcę pielęgnować. Akurat krzywdy nie zasługują na to, abyśmy je w sposób szczególny pielęgnowali. I to, co pani powiedziała o tym, że kochanie i zrozumienie, te dwa akty ludzkiej duszy, bardzo istotne, bardzo ważne są w przebaczeniu. To oczywiście z tym całkowicie się zgadzam. I zgadzam się też z tym, że istnieje pewna rozbieżność czy różnorodność strategii przeżywania krzywdy i przebaczenia przez mężczyzn i przez kobiety. Ale to jest bardzo duży temat i trzeba by go oddzielnie chyba kiedyś potraktować.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jarosław z Lublina.
Prosimy bardzo.
Witam księdza profesora. Bardzo z taką uwagą słucham audycji. I chciałbym tak zakreślić pokrótce swoją historię może. No, przed chwilą dzwoniła pani, która mówiła właśnie, że mężczyźnie jest trudny. Otóż moja historia... Właśnie ja w takiej sytuacji jestem, że przebaczyłem już po raz, przebaczyłem pierwszy raz, teraz chciałbym przebaczyć po raz drugi, ale nie ma, z drugiej strony nie ma woli właśnie przyjęcia tego przebaczenia. I chciałbym, nie wiem, co w tej sprawie można zrobić, jak się zachować.
Dziękuję za pytanie. Oczywiście dobrze by było, gdyby osoba, która nas skrzywdziła i której przebaczamy, przyjęła to przebaczenie i była również gotowa do tego, żeby dalej przebaczać także innym. Taki byłby najbardziej zdroworozsądkowy, sensowny scenariusz zdarzeń. Ale często jest tak, że właśnie ta osoba nie ma albo gotowości przyjęcia, albo nadal trwa w tym, co jest złe. I sztuka przebaczenia właśnie polega na tym, żeby się umieć od tego uwolnić, żeby nie uzależniać mojego przebaczenia od tego, jak zachowa się sprawca. Bo jeżeli będę uzależniał, to ja nadal jestem w zależności od niego. Przebaczenie jest właśnie wejściem na drogę wolności. Przebaczenie jest doświadczeniem takim, że ja sam teraz mogę wybierać dobro. Ja nie muszę się wsłuchiwać w to, czy ktoś ma takie albo inne humory, jest zły na mnie, czy jest gotów przyjąć moje przebaczenie, czy nie. Na tym właśnie polega cała strategia, że ja patrząc na Boga myślę sobie, wiem, że teraz to, co robisz, jest głupie. Tak jak Pan Bóg, patrząc na moje grzechy, też myślał sobie, kochany, co ty wyczyniasz? A równocześnie mi wybaczył. I teraz ja, patrząc na te nieracjonalne, głupie zachowania osoby, która jest krzywdzicielem, podejmuje troskę o niego i ułaskawienie po to, żeby w swojej wolności mógł podjąć zmianę. Bo jeżeli nie będzie tego darowania wolności, to poczucie takiego skrępowania i po stronie ofiary, która nie przebaczyła do końca, i po stronie sprawcy, który ciągle będzie grał, to bardzo ogranicza.
Dziękuję.
Dziękuję
profesorowi. I następny telefon.
Tak, słuchamy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Stanisław Zamasławka.
Proszę bardzo.
Ja chciałem opowiedzieć trochę swoją historię i tak jak słuchałem księdza profesora, którego serdecznie pozdrawiam, i państwa prowadzących tę audycję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Że moje przebaczenie jest takie trochę... Właśnie słuchałem, zastanawiałem się, dlaczego ksiądz profesor powiedział, ponieważ Bóg mi przebaczył. Ja przebaczyłem swojej żonie, ale tak trochę ze strachu, że jak ja nie przebaczę, to mi Pan Bóg nie przebaczy. I powiem tak, że to było już przeszło 20 lat temu. Moja sytuacja jest o tyle trudna, że to był mój ojciec i moja żona. Kiedy którejś nocy właśnie szukałem żony i znalazłem ich razem, to normalny człowiek, tak myślę, no, wziąłby karabin i zastrzelił jedno i drugie, a ja uciekłem do piwnicy i sypałem sobie ziemię na głowę, bo nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Właśnie podejrzewam, że no dzieci mi to mówią, tata, przecież przebaczyłeś. I ja tak sobie mówię właśnie, że przebaczyłem, ale dobrze, że ksiądz profesor podał tą stronę internetową. Spróbuję może jakoś poszukać pomocy. No to tyle. Cieszę się, bo trochę mi lżej.
Dziękuję za to, co pan nam powiedział, bo to jest znak właśnie tego, że jest pan w stanie zmierzyć się z tym bólem, a równocześnie z taką prawdą, że w tym przebaczeniu może pan jeszcze osiągnąć więcej niż do tej pory, bo to nie jest tak, że musimy z ręku przed Bogiem przebaczać. Bóg kocha nas i każdego będzie ratował. I tego człowieka, który nie potrafi przebaczać, i tego, który jest krzywdzicielem, i tego, który jako obserwator tylko patrzył na to, co się dzieje i nie reagował na krzywdy. W stosunku do każdego z nich Pan Bóg chce mu powiedzieć: przebaczam ci, tylko przyjmij to przebaczenie. Uznaj, że jesteś grzeszny. Wydaje mi się, że tutaj jest taka szansa dla Pana, żeby to przebaczenie przeżyć może jeszcze raz na nieco głębszym poziomie, właśnie już takim kontekstem teologicznym. Wierzę, że Bóg da Panu taką łaskę. Może rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby w kontekście spotkaniu z jakimś chrześcijańskim psychologiem mógł Pan ten temat jeszcze raz przeżyć, ale chcę też powiedzieć to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, że gdy Pan uruchomi w sobie te najgłębsze, najbardziej wartościowe pokłady Pana egzystencji, miłość, i Pan pomyśli o tym, że chciałby Pan jednak, żeby i Pańska żona, i ojciec byli zbawieni, to Pan im odpuści już z innego powodu.
nie ze strachu przed odrzuceniem, ale dlatego, że będzie pan po stronie Boga, który wybacza, żeby ratować człowieka. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panu.
Bóg zapłać, serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. I jeszcze jeden telefon, słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Z Dnia Polski. Jeszcze chciałam dołożyć może, żeby ludzie korzystali pokrzywdzeni z mszy uzdrowieniowych. To jest też bardzo ważne i naprawdę można bardzo dużo osiągnąć. A zwłaszcza uwielbienie Pana Jezusa, adorację. Wtedy człowiek bardzo skrzywdzony się umacnia i naprawdę doznaje wiele, wiele jeszcze dodatkowych łask. Też jestem osobą pokrzywdzoną przez mojego męża. Oczywiście mu przebaczyłam, jego kocham, ale no niestety nie możemy być razem. Bóg zapłać to wszystko.
Bardzo pani dziękuję za ten głos i ja się też podpisuję pod tym, że msze święte, rekolekcje uzdrowienia wspomnień, to są dobre formy, w których człowiek może zmierzyć się ze swoim bólem i prosić Boga o wsparcie. Dlatego dobrze, że ten głos zabrzmiał tutaj jako uzupełnienie naszej refleksji. Dziękuję bardzo.
I jeszcze jeden króciutki telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Ja chciałam, nazywam się Janina.
Dziękuję bardzo, witam
bardzo
panią.
Przepraszam, bardzo się denerwuję.
Prosimy.
Chciałam opowiedzieć swoją historię. Właśnie mam taką skomplikowaną. Jestem, można powiedzieć, że toczy się już prawie 10 lat. Mąż nie żyje 10 lat od tamtego momentu. Tak skomplikowana sytuacja w domu istnieje. Ciągle jestem 6 dzieci, mam 3 dzieci, dorosłe oczywiście wszystkie i wszyscy mnie bardzo oskarżają, że stała się taka sytuacja, jakoby właśnie mąż zginął w pożarze. I ciągle, a najbardziej to jestem oskarżana przez najmłodszego syna, z którym mieszkam, jeśli jakieś spięcie, to zaraz mi właśnie o tym mówi, że właśnie to się stało przeze mnie. I chciałam się zapytać, po prostu mam takie pytanie, czy, bo właśnie, że co chcę powiedzieć, przepraszam, jestem bardzo zdenerwowana, bo mąż właśnie kiedy żył, bardzo, bardzo dużo pił. Po prostu ja też już dłużej tej sytuacji nie wytrzymywałam. Na dłuższą odskarżał, znaczy ciągle mi mówił, przepraszam, Boże, nie
no,
mogę.
No, spokojnie, proszę pani, proszę opowiedzieć tę historię do końca.
Że mówił, że popełni samobójstwo, że mi po prostu bardzo mnie dokuczał.
A mąż zginął w śmierci samobójczą?
W pożarze.
W pożarze. Tak, tak. Ale czy to było samobójstwo, czy wypadek?
Nie, samobójstwo.
Samobójstwo.
I właśnie dzieci oskarżały mnie, że właśnie, że mąż pił przeze mnie, ale właśnie on pochodził z rodziny pijackiej. I chciałam mu bardzo pomóc. Został zwolniony z pracy z tego powodu. I ja początkowo nic nie robiłam, ale później pan kierownik z pracy na przykład mi mówił, żebym go ratowała. Na przykład później założyłam sprawę na przykład w sądzie, że po prostu tak mnie odraża, że mnie zniszczy. Nadchodziło do rękoczynów ostatnio, znaczy przed jego śmiercią. Ja już dłużej tego nie mogłam wytrzymać. No i założyłam sprawę. Później wycofałam tą sprawę nawet z sądu, bo po prostu żal mi go, bo on strasznie mówił, począwszy, że jej się poprawi, że nie będzie pił, ale później przed samą śmiercią on powiedział, że on nigdy nie przestanie pić. A więc ja w ten czas zmuszana byłam, powiedziałam, że muszę go ratować. Właśnie tylko dlatego, bo chciałam go ratować, założyłam tę sprawę, żeby przestał pić. Ale dzieci właśnie, on też mi powiedział, że mnie nie przebaczy, dlatego że kochająca żona to nigdy nie powinna tego zrobić.
Pani Janino, bardzo pani współczuję. Mąż ukarał sam siebie w sposób okrutny. Nikt nie zasługuje na taką karę, ale nie potrafił przyjąć daru przebaczenia. Ale dzisiaj pani staje przed bardzo ważnym tematem życiowym dla siebie. Otóż przede wszystkim pierwszym aktem, który pani powinna zrobić i o który prosić Boga, to przebaczyć sobie.
Przepraszam, bardzo przerwę. Ja się od 10 lat, nie dość, to ja zawsze się bardzo dużo modliłam i bardzo dużo się modlę w dalszym ciągu, tak o dzieci, jak i o męża po 10 dzień.
Mm-hmm. No to ja wiem, że to jest na pewno pani oparcie i źródło siły, ale niezależnie od tego, czy wina jest duża, czy mała, zawsze potrzebujemy też poczucia, że Bóg nam przebaczył. I tutaj ja myślę, że pani zrobiła wszystko, co możliwe, żeby ratować swojego męża. Ratować go przed nieszczęściem, a czasami bieg zdarzeń jest taki. Proszę zauważyć, że to nie tylko pani, powiedziałbym, tak w cudzysłowie, nie udało się uratować męża. Można powiedzieć, Bóg też poniósł klęskę, bo Bóg szanuje wolność człowieka. I to nie jest pani wina, że mąż tak właśnie zakończył swoje życie. Natomiast tym, co jest niewątpliwie ważne, to być może, że potrzebna byłaby, mogłaby się przydać pomocną terapia rodzinna, żeby poprawić pani relacje z dziećmi, dlatego że one innej matki nie będą miały. Straciły najpierw ojca w tak okrutny sposób, a teraz same nie potrafią odnaleźć drogi do serca swojej matki, a pani ma też trudności, żeby ich przekonać. I dlatego tak ważną rzeczą jest tutaj zwrócenie uwagi na to, aby ze sobą się jakoś porozumieć i przywrócić te dobre relacje. Nie wiem jak, czy to ma być terapia, czy modlitwa, czy rozmowa jakaś, ale chciałbym prosić panią, żeby pani potraktowała te dwa doświadczenia jako bardzo ważne. Poprawa komunikacji i więzi z dziećmi i równocześnie doświadczenie tego, że nawet gdyby pani miała jakąś winę, to Pan Bóg już dawno to przebaczył i pani nie musi się teraz oskarżać, katować tym, co się zdarzyło pani, to, co mogła według ludzkiego rozeznania robiła, a zdarzenia nie zawsze idą po linii tego, co my chcemy. Także bardzo pani współczuję i życzę dużo łaski Bożej.
Tak, ale bardzo, bardzo mnie to boli, jak na przykład jestem najmłodszym i najbardziej dokucza.
Wiem.
Znaczy tu potrzebna by właśnie była jakaś terapia.
Terapia jest potrzebna tym młodym ludziom, żeby też przepracowali swoją relację do rodziców.
Czy jakaś wspólna rozmowa.
Ja wiem,
rozmowa.
Że on też się w takim kryzysie znajduje i ciągle właśnie, właśnie on bardzo kochał, zawsze mówię, że on nigdy nie przestanie kochać ojca.
Ale dobrze, żeby... niech kocha. Tylko to nie znaczy, że ma teraz, nie, kochając ojca, odrzucać panią. To nie tędy droga.
Także niestety musimy już kończyć, bo nasz czas antenowy się kończy. Dziękuję pani Janino za świadectwo. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za udział w naszej audycji, za jej współtworzenie. Dziękuję księdzu profesorowi Romualdowi Jaworowskiemu, który jeszcze poprowadzi za chwilę kompletę, na którą wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w tomie czwartym, strona 972, wydanie skróconym 1167, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, strona 983 w czwartym tomie i wydanie skróconym 1179, antyfona końcowa Witaj Królowo Matko Miłosierdzie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Gdy dzień się kończy, chcemy stanąć przed Bogiem, aby wyrazić Mu wdzięczność za otrzymane łaski i prosić Go o wybaczenie dla naszych grzechów i słabości. Wiemy o tym, że nas kocha i przebacza nasze grzechy. Wiemy o tym, jak ważne jest przebaczenie. Chcemy prosić Go o to, abyśmy potrafili przebaczyć wszystkim, którzy nas skrzywdzili w jakikolwiek sposób. Abyśmy byli też osobami, które potrafią przeprosić za nasze słabości, za nasze grzechy. Za to, że nieraz za dużo zawziętości, uporu, niechęci, potrzeby odwetu czy zemsty w naszym sercu. Chcemy prosić Boga, aby dotknął tych ran, które tkwią w naszych sercach i uzdrowił je. Chcemy w tej chwili modlitwy ogarnąć także naszą pamięcią wszystkich, którzy tworzyli tę audycję i prosić Boga o dotknięcie łaski dla ich skołatanych serc. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjmij moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę. bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością budzili się w Twoje imię w blasku nowego dnia przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc nad tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Serdeczne dzięki, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu profesorowi Romualdowi Jaworskiemu. Bóg zapłać.
Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję także wszystkim radiosłuchaczom, którzy nie tylko słuchali, ale także i wnieśli swoje życie w to nasze spotkanie i życzę wszystkim radości przebaczenia.
Kto od początku nie słuchał, będzie już jutro w południe mógł na stronie internetowej Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Teraz ta zakładka znajduje się na samym dole strony, na takim niebieskim tle. Odsłuchać tę audycję, jak również i poprzednie audycje księdza profesora Romualda Jaworskiego, które w archiwum się znajdują. Także można sobie ten plik ściągnąć, czy online odsłuchać. Dziękujemy Jarosławowi za realizację tej audycji i proszę Państwa, już godzina 23.45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegnałem się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica.